Jedni kochają sercem, inni rozumem, a jeszcze inni portfelem. To jest chyba prawda stara jak świat. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, to i najmniej urodziwy partner nagle zyskuje na atrakcyjności. Przynajmniej według niektórych. Ale co zrobić, kiedy pojawia się taka idealna kandydatka na żonę z bogatym portfelem, w dodatku zainteresowana kontynuowaniem znajomości z nami? Ale jednak w realizacji naszych marzeń przeszkadza nam obecna małżonka. Wbrew pozorom, dzisiejszy odcinek nie będzie taką stereotypową sprawą trójkąta miłosnego, gdzie niepocieszony małżonek odbiera życie swojej partnerce, co by sobie móc układać życie na nowo. O nie, 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 nie. Tutaj wszystko miało dziać się na zasadach zgodnych z prawem. Najpierw rozwód, a dopiero potem ożenek z bogatą wdówką. Dlaczego w takim razie dzisiejsza sprawa zapisała się na kartach historii pod nazwą sprawy kryminalnej? Jak to się stało, że jedna z osób straciła swoje życie w bardzo dramatycznych okolicznościach? Kto z kim tak naprawdę romansował? Kto kogo kochał, a kto nie kochał? I kto był tutaj czarnym charakterem? Słuchajcie uważnie, bo ta sprawa będzie bogata w wiele zwrotów akcji. Jagiełłowie byli mieszkańcami Warszawy. Ale ta zbieżność nazwiska z naszym królem Polski jest tutaj chyba jednak przypadkowa. Chociaż dwóch mężczyzn, którzy też tutaj pojawią się w dzisiejszej sprawie, rzeczywiście będą nosili imię Władysław, co może nam tutaj jednoznacznie kojarzyć się z założycielem dynastii Jagiellonów w Polsce. I tak, wiem, że w odniesieniu do członków rodziny Jagiełło taka poprawna wersja, której powinnam używać, brzmi Jagiellonowie, ale aby uniknąć tutaj tych skojarzeń z polską monarchią, to sięgnę jednak po formę Jagiełłowie. Zresztą to też zachowa klimat tamtych czasów, bo tej odmiany używała również międzywojenna prasa. Najwyżej zjecie mnie później w komentarzach, pozwalam. Główną osobą, na której dziś się skupimy, jest Mieczysław Jagiełło. Mężczyzna prawdopodobnie urodził się w 1897 roku. Jego ojcem był Władysław Jagiełło, a matką Sabina Emilia Jagiełło z domu Kluczyńska. Używam tutaj sformułowania prawdopodobnie, bo próbowałam odszukać odpowiedniego Mieczysława Jagiełło na podstawie znanych mi tutaj powiązań rodzinnych. A jeśli chodziło o małżeństwo Władysława i Sabiny, to imiona ich dzieci w większości pokrywały się z tymi, które pojawiały się w prasie. Ale oczywiście zaznaczam, że takiej zupełnej pewności co do tych korelacji rodzinnych nie mam. Jednocześnie też oczywiście po raz kolejny dziękuję Fabianowi za to, że pomógł mi przetłumaczyć te dokumenty z języka rosyjskiego. Jeżeli rzeczywiście Mieczysław był synem Władysława i Sabiny, to była to rodzina wielodzietna, a sam mężczyzna miał 6 rodzeństwa. Czy jest to ważne w dzisiejszej historii? Po części tak, co też wytłumaczę Wam na późniejszym etapie, dlatego też zależało mi na tym, by chociaż tak orientacyjnie oszacować sytuację rodzinną Mieczysława. Na pewno mężczyzna urodził się w dość zamożnej rodzinie, ale nie byli to jacyś tacy, wiecie, bogacze, a raczej klasa średnia. Władysław Jagiełło, głowa rodu, był znanym warszawskim kupcem, który zapewnił swoim dzieciom dobre wykształcenie i warunki materialne. Nie inaczej było z Mieczysławem, który w swoich dorosłych latach pracował na Uniwersytecie Warszawskim jako urzędnik kancelarii. Praca podobno była całkiem niezła, chociaż jak podkreślano na późniejszym etapie, Mietek nie był tam jakąś wielką szychą, nie zarabiał kokosów i był raczej takim urzędnikiem dużo, dużo niższego szczebla. Ale już ten sam status uniwersyteckiego urzędnika robił tutaj wrażenie, zwłaszcza w tych minionych latach. Mężczyzna nie musiał harować w fabryce, miał pracę w miarę lekką, raczej pewną i stałą, więc nie miał na co narzekać. To, że Mieczysław pracował na stanowisku, jeszcze wcale nie oznaczało, że był typem człowieka statecznego. bo jego bracia, wspominając młodego Mietka, pamiętali, że ten na początkowym etapie swojej dorosłości naprawdę lubił się bawić. Nie stronił od towarzystwa urodziwych pań, był stałym bywalcem dancingów, a i napoi alkoholowych sobie raczej nie żałował. Jego najlepszym przyjacielem i jednocześnie kompanem w zabawie był niejaki Stefan Gałecki. Zapamiętajcie to nazwisko, bo pojawi się ono na późniejszym etapie i będzie dość ważnym elementem tej historii. Bracia Mieczysława, a było ich co najmniej kilku, nie mieli za wiele do powiedzenia na temat wspomnianych zabaw, bo jak stwierdził jeden z nich, chyba nawet Władysław Jagiełło junior, to byli oni wówczas już żonaci, no to też nie wypadało bawić się w towarzystwie obcych pań, pijąc przy tym litry gorzałki, bo co by żona powiedziała. Ale z informacji, które do nich docierały, to na tych imprezkach naprawdę przednio się bawiono. Nie zagłębiam się w szczegóły, ale myślę, że możemy tutaj wspólnie domyślić się, co Władysław Jagiełło mógł mieć na myśli. Kiedy zdawało się, że Mietek już się wyszalał, poznał on kobietę swojego życia. Ta znajomość miała rozpocząć się przez przypadek, zupełnie jakby życie napisało gotowy scenariusz na romans. Jakiś dziwny splot okoliczności sprawił, że odbywający służbę wojskową Jagiełło, przybywszy do Warszawy w celach urlopowych, takim dziwnym zrządzeniem losu, idąc ulicą, wpadł na nieznaną mu kobietę. Nie wiadomo, czy strzała Amora ugodziła tę dwójkę natychmiastowo. Na pewno pojawiło się takie obustronne zainteresowanie, które bardzo szybko weszło w głębszą fazę zażyłości. To był jeden z tych przypadków, kiedy poznajesz kogoś i nie wiedząc dlaczego, masz wrażenie, że jest to osoba ci bliska, że zmieni ona twoje życie. Teoretycznie w ogóle się nie znacie. A jednak gdzieś tam wewnątrz was jest takie uczucie, które mówi, że znacie się od lat. Dlatego też Mietek nie czekał długo z poważnymi deklaracjami. Po kilku miesiącach, czy nawet i tygodniach, kiedy jego służba w końcu dobiegła końca, ta służba wojskowa, to Mietek przyszedł do domu i oznajmił, że poznał kobietę, z którą chciałby założyć rodzinę. Początkowo żywo zainteresowani krewni Mietka wyrazili chęć poznania jego wybranki. W tym celu zainicjowano spotkanie w domu państwa Jagiełło. Zdaje się, że był to tak zwany proszony obiad. Według innych źródeł aż tak wystawnie jednak nie było, a para po prostu po kolei odwiedzała wszystkich krewnych na takiej wizycie przedślubnej. Jeden z braci Mieczysława, po raz kolejny był to Władysław Jagiełło, który tutaj odgrywał chyba największą rolę w tej historii, był już żonaty i miał usłyszeć od jeszcze innego brata, Kazimierza Jagiełło, że ta nowa wybranka jego brata to taka nie jest zbyt ciekawa. I nie chodziło tutaj o jej wygląd, ale o reputację jej rodziny, która miała być dość dyskusyjna. No dobrze, ale to kim w takim razie była przyszła żona Mieczysława Jagiełły i czy rzeczywiście opinia o jej rodzinie była tak straszna? Kobietą, której udało się zawładnąć sercem Mietka, była starsza od mężczyzny o rok Jadwiga Kruszyńska. Jadwiga podobno urodziła się w Łodzi, a przynajmniej tak twierdziła warszawska prasa, chociaż tak naprawdę jej rodzina od wielu, wielu lat mieszkała w stolicy naszego kraju, a oficjalne dokumenty twierdziły, że mała Jadzia przyszła na świat w Grodnie. Ale ponieważ nie ma to zbyt większego znaczenia dla tej historii, to też jakoś tak się w to nie zagłębiałam. Miała rodzeństwo, ale ile, to też jest tutaj pewna zagadka. Na pewno Kruszyńscy byli rodzicami Jadwigi, Stanisławy oraz Wacławy, czyli mieli trzy córki. Każda z nich układała sobie życie, o którym zbyt wiele nie jestem w stanie wam powiedzieć. Ale nic tutaj nie wskazuje na to, by Kruszyńscy byli rodziną o złej reputacji, więc nie wiem, o co dokładnie tutaj mogło chodzić Władysławowi juniorowi. Bo każda z córek Kruszyńskich ułożyła sobie życie stateczne, wyszła za mąż i chyba tam jakoś sobie w miarę w tym życiu radziła. Ale rodzina Jagiełłów dość dosadnie dawała wyraz swojemu niezadowoleniu z wyboru partnerki życiowej Mieczysława, z czego ten doskonale zdawał sobie sprawę. ale nie można tutaj powiedzieć, by tą opinią jakoś wybitnie się przejmował. Raczej nie obchodziło go zdanie rodziny, bo tak jak chciał się żenić z Jadwigą, tak się ostatecznie ożenił. Zaślubiny miały miejsce w roku 1921, 3 lub 4 miesiące po przedstawieniu Kruszyńskiej rodzinie Mieczysława. Decyzja Mietka doprowadziła do konfliktu rodzinnego. Bracia początkowo odcięli się od niego, nie chcąc utrzymywać z nowożeńcami żadnych stosunków. Ale to wcale nie zepsuło im miesiąca miodowego. Nowożeńcy wręcz pili sobie z dzióbków, a wszyscy postronni świadkowie przekonywali tutaj, że była to szczera i prawdziwa miłość. To znaczy wszyscy. Do tego dojdziemy nieco później. Na pewno Waleria Tomczakowa, właścicielka mieszkania, w którym Jagiełłowie zamieszkali po zawarciu małżeństwa, czy też pokoju, który wynajmowali u niej, bo to też jest taka kwestia nierozstrzygnięta, była przekonana, że Mieczysław wręcz nosił swoją żonę na rękach. Nie tylko zachowywał się względem niej po dżentelmeńsku, ale i dbał o podtrzymanie romantycznego nastroju, który miał tutaj panować pomiędzy zakochanymi. Między innymi dekorował na przykład pokój kwiatami tuż przed tym, jak Jadwiga miała wrócić z pracy, co w tamtych czasach nie było czymś aż tak, można powiedzieć, wszechobecnym w związkach. Nawet obecnie jestem pewna, że wiele kobiet chciałoby wejść w relację z mężczyzną, który tak pięknie witałby ją po powrocie do domu, no bo która z nas nie chciałaby wejść do pokoju pięknie przystrojonego kwiatami na nasz powrót. Ale też tutaj należy zaznaczyć, że Tomczakowa mogła być nieco stronnicza, ponieważ to była kobieta, która znała Mietka niemal od urodzenia. Była dobrą znajomą jego rodziców i raczej była kimś w rodzaju takiej przyszywanej ciotki niż osoby obcej. Ale rzeczywiście, podobno te początki związku były bardzo udane. Jagiełłowa była adorowana, komplementowana i często otrzymywała od męża listy miłosne. Nie wiem, na jakiej zasadzie to miało funkcjonować, bo przecież para mieszkała ze sobą, więc jak te listy miały być wysyłane, ale takie informacje się w prasie pojawiały, więc i ja wam taki komunikat przekazuję. Być może po prostu mężczyzna zostawiał swojej ukochanej jakieś takie, wiecie, maleńkie liściki czy adnotacje na karteczkach z wyznaniem miłości. Można by więc przypuszczać, że małżeństwo Jagiełłów było naprawdę udane, dobrane, a parę połączyło prawdziwe, silne uczucie. Skoro Mieczysław postanowił ożenić się z Kruszyńską, pomimo braku akceptacji ze strony rodziny, no to jednak jakieś wyższe uczucia tutaj musiały grać rolę. Ale niestety nic bardziej mylnego. To znaczy może i Mieczysław kochał Jadwigę. Ale ta sielanka pomiędzy nimi dobiegła końca już kilka miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego. Część źródeł precyzuje nawet, że były to jakieś 3 czy 4 tygodnie po tej uroczystości zaślubin. Więc mimo wszystko konflikt pojawił się bardzo szybko. Hulaszczy tryb życia Jagiełły przypomniał o sobie w najmniej spodziewanym momencie. I nie chodzi mi o to, że nagle mężczyzna zatęsknił za dancingami, za pięknymi paniami i za kieliszkiem trunku. Bo tak nie było. Przynajmniej na razie. Ale najprawdopodobniej w parze z tym rozrywkowym trybem życia szła silna potrzeba uciech seksualnych, takich uciech cielesnych z przygodnie poznanymi kobietami. Najprawdopodobniej, chociaż Mieczysław nigdy na ten temat się nie wypowiadał. Ale fakt, że zaraził się on syfilisem, mógł nam tutaj sugerować, że jednak miał jakieś przygodne partnerki. A o zarażanie kiłą w dwudziestoleciu międzywojennym trudno nie było. Kto mnie słucha, ten jednak wie, że syfilis był plagą tamtych czasów. Nie wiadomo, czy Jagiełło był świadomy swojej choroby, ale odbywając regularne stosunki seksualne z małżonką, niestety przekazał jej tę nieprzyjemną chorobę. Kiedy Jadwiga zauważyła u siebie pierwsze objawy syfilisu, jej świat się zawalił. Tutaj do końca nie wiadomo, co bardziej wpłynęło na jej stan psychiczny. Czy sama świadomość rozwijającej się choroby wenerycznej, którą wówczas naprawdę było ciężko wyleczyć, czy też fakt, iż jej małżonek, który tutaj zapewniał ją o dozgonnej miłości, najzwyczajniej w świecie ją zdradził. I tu już nie chodzi mi o zdradę fizyczną, bo co przed ślubem, to przed ślubem. Raczej wątpię, by Mieczysław tutaj nie dochowywał wierności Jadwidze, zwłaszcza, że podobno naprawdę bardzo ją kochał i był kobietą zafascynowany. Natomiast dokonała się tutaj tak zwana zdrada psychiczna. I nie to, że Mieczysław sobie romansował z jakąś inną kobietą, że podejmował próby rozmów romantycznych z innymi kobietami, ale był to po prostu taki cios mentalny dla Jadwigi, która chyba nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej mąż, zanim ją poznał, miał przygodne stosunki seksualne. Para nie znała się zbyt dobrze przed zawarciem związku małżeńskiego. W większości ta relacja odbywała się na zasadzie wysyłania sobie wzajemnych listów miłosnych, bo przecież Jagiełło odbywał jeszcze służbę wojskową, był na wyjeździe poza granicami Warszawy. No to też kobieta mogła nie wiedzieć, że jej wybranek lubił sobie popić, lubił sobie poprzebywać w damskim towarzystwie, no i na skutek czego został zarażony kijłą. Być może oba te czynniki wpłynęły na Jagiełłową, choć po takim upływie czasu ciężko jest cokolwiek w 100% zweryfikować i potwierdzić. Na pewno kobieta poczuła się zraniona, upokorzona i załamana całą sytuacją. I to do tego stopnia, że nie widziała już dalszego sensu swojej egzystencji. Tutaj z kolei dochodzimy do kolejnego zagadnienia, jakim jest charakter Jadwigi Jagiełło. Bo chociaż w źródłach jej postać nie jest opisana zbyt dokładnie, to wyciągając wnioski z jej życiorysu, możemy zauważyć, że była to osoba chwiejna, bardzo wrażliwa i podatna na różne uzależnienia. Często działała targana emocjami pod wpływem tzw. impulsu. I tak też stało się w momencie, w którym kobieta dowiedziała się o swojej chorobie, połączyła wszystkie fakty ze sobą i wynik jej rozmyślań był jednoznaczny. Jej ukochany mąż, mężczyzna jej życia, w prezencie ślubnym przekazał jej chorobę weneryczną. Sytuacja tak ją podłamała, że Jadwiga postanowiła zakończyć swoje życie. Kobieta została odnaleziona tuż po tym, jak wypiła fiolkę trucizny. Prawdopodobnie był to eter etylowy, popularny w tamtych czasach środek nasenny i narkotyczny. Tutaj nie doprecyzowano, kto i w jakim stanie odnalazł kobietę, jednak szybka interwencja lekarska uratowała jej życie. Chociaż Jadwiga żyła, to jej kondycja fizyczna nadal była bardzo niestabilna. Jej stan to się poprawiał, to znów pogarszał. Mieczysław ogromnie przejął się próbą samobójczą żony. Stale odwiedzał partnerkę, troszczył się o nią, a nawet zostawiał listy, w których zapewniał ukochaną o swojej miłości i prosił o wybaczenie. Zaklinał się, że kocha ją nad życie i nie chciał, by kobieta żywiła do niego urazę. O przykrym wydarzeniu poinformował nawet skłóconą z nim rodzinę, co w konsekwencji miało doprowadzić do takiego swoistego pojednania Jagiełłów. Bracia, do tej pory nieprzychylni bratowej, schowali dumę do kieszeni. Zapewnili Mietka o pełnym wsparciu w tej trudnej sytuacji, a nawet zaczęli odwiedzać Jadwigę w szpitalu. Pomagali przy tym w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych, bowiem prasa donosiła, że nawet momentami karmili kobietę, by ta odzyskiwała siły. Ale jej stan ustabilizował się dopiero wówczas, kiedy jej mąż zdecydował się zostać dawcą krwi. Krwi, która później była przetaczana jego małżonce. Pojawiła się również alternatywna wersja wydarzeń, według której rodzina Mieczysława co prawda była świadoma ciężkiego stanu zdrowotnego Jadwigi, natomiast nikt nie wiedział, że te nagłe dolegliwości zdrowotne były konsekwencją jej próby samobójczej. Mietek zdawał się unikać tego tematu. Bezpośrednio nic nikomu nie mówił. Ale Jagiełłowie, nawet jeżeli nie otrzymali klarownej informacji, domyślali się, dlaczego Jadwiga znalazła się w szpitalu. Był to jednak temat tabu, którego oficjalnie nikt nie poruszał w konwersacji rodzinnej. Jadwiga, widząc starania męża, zaczęła odzyskiwać nadzieję. Jednak jej powrót do stabilnej kondycji psychicznej i fizycznej nie był spowodowany jedynie skruchą Mietka. Bo prawdopodobnie te zapewnienia miłości nie były dla niej wystarczające. Ale przebywając w szpitalu, kobieta ze zdziwieniem odkryła, że znajduje się w stanie odmiennym. Myśl o nienarodzonym dziecku dała jej siłę, by tutaj zawalczyć zarówno o siebie, jak i o swój związek. Jadwiga wybaczyła mężowi i zaczęła odbudowywać swoje małżeństwo, mając nadzieję, że para wspólnie pokona te wszystkie trudności. O samych dzieciach Jagiełłów za wiele wam nie powiem, bowiem w prasie były one takim tematem pobocznym. Mówię tutaj o liczbie mnogiej, mówię o dzieciach, bo i prasa też mówiła o liczbie mnogiej. Tu nie chodziło o jedno dziecko, ale co najmniej o dwójkę dzieci. Więc jak mniemam, to na tym jednym dziecku się nie skończyło. Na pewno jakieś owoce tego związku się pojawiły na świecie, ale jaką rolę odgrywały w życiu małżeństwa, czy były takim spoiwem dla nich, czy wręcz jeszcze bardziej poróżniły małżonków, to niestety nie wiadomo. Zakładam, że ta druga opcja może być bardziej realna, bo odzyskiwanie więzi z rodziną było dla Mietka na pewno bardzo ważnym wydarzeniem. Ale jednocześnie wraz z ponownym zacieśnieniem kontaktów z braćmi zaczęły wracać stare przyzwyczajenia Mieczysława. Bo chociaż Władysław Jagiełło junior twierdził, że z bratem nie imprezował, to jednak pojawiły się wzmianki sugerujące, że nie do końca była to prawda. Na ile te doniesienia były wiarygodne, to ciężko tutaj oszacować, bo oczywiście, jak to w takich historiach bywa, każda ze stron miała swoją własną wersję wydarzeń. Na pewno Mietek znów polubił rozrywkowy tryb życia, chociaż chyba nie w tak dużym stopniu jak wcześniej. I tutaj znowu pojawiły się dwie wersje wydarzeń, więc pozwólcie, że obie wam przedstawię. Bo jeżeli chodzi o małżeństwo Jagiełłów, o ich życie, perypetie, o ich problemy, to świadkowie podzielili się na takie dwie strony barykady. Tutaj nie było nic pomiędzy. I chociaż mówi się, że prawda zwykle leży po środku i jestem nawet skłonna uwierzyć, że tak też było w tym przypadku, to muszę wam przedstawić takie dwie zupełne skrajności. Najwyżej później postaram się rozłożyć tę historię na części pierwsze i wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Na początku przedstawię wam wersję, według której to Jadwiga Jagiełło była tą, powiedzmy sobie, lepszą stroną barykady. Czyli, że to ona walczyła o związek, to ona była tą stroną racjonalną i to ona starała się, żeby rodzina żyła w zgodzie i harmonii. Ta alternatywa zakładała, że sytuacja materialna rodziny uległa zdecydowanemu pogorszeniu, ale jednak z uwagi na zamiłowanie Mietka do alkoholu. Chociaż mężczyzna starał się ukrywać przed żoną, że wydaje pieniądze na gorzałkę, to jednak ta nie była głupia i widziała, że jej małżonek coraz częściej nie wraca na noc do domu, a jak już wraca, to albo chodzi wężykiem, albo zdecydowanie jest wczorajszy. To rodziło konflikty małżeńskie, bo Jadwiga starała się żyć oszczędnie i rozważała każdy wydany grosz. Zwłaszcza, że tutaj opierając się na informacjach, które przewijały się gdzieś mimochodem, to kobieta miała stracić pracę, a głównym źródłem utrzymania była właśnie pensja jej męża. Nie pomagał również fakt, iż zarówno Jadwiga, jak i jej mąż chorowali na syfilis. Co za tym idzie, to duża część funduszy musiała być przeznaczana na kurację zdrowotną małżonków. A raczej zdaje się, że samej Jadwigi, bo to właśnie kobiecie zależało na tym, by niwelować objawy chorobowe i starać się o pełne wyleczenie. Natomiast Mieczysław chyba nie popierał stanowiska swojej małżonki i uważał, że wydawanie pieniędzy na wizyty lekarskie i te wszystkie medykamenty jest jedynie niepotrzebnym wydatkiem obciążającym budżet domowy. Jakby tego było mało, to w międzyczasie zmarł Władysław Jagiełło senior, czyli ojciec Mieczysława. I tutaj oczywiście w grę wchodził spadek po mężczyźnie. Nie wiem, czy głowa rodziny zostawiła po sobie testament, ale główne założenie było takie, że największa część majątku Władysława, czyli mieszkanie, miało przypaść w udziale właśnie Mieczysławowi. Brzmi niby fajnie, bo mogło to poprawić przecież tą sytuację materialną małżeństwa. Ale na tym tle doszło do dużego tarcia pomiędzy pozostałą resztą dzieci zmarłego. I chociażbym chciała wam przybliżyć dokładnie, o co chodziło w tym sporze, to niestety nie mam takiej możliwości. Jagiełłowie naprawdę niechętnie się w tym temacie wypowiadali. To znaczy teoretycznie wiadomo, o co chodziło. Każdy chciał z tego spadku uszczknąć jak najwięcej. Ale dlaczego to akurat Mieczysław miał otrzymać mieszkanie? Jakie roszczenia względem mężczyzny miało jego rodzeństwo? To jest to dla nas niestety taką dużą, dużą zagadką. Jest to w ogóle bardzo dziwna sytuacja, bo z jednej strony bracia Mietka domagali się swojej części spadku, a z drugiej strony to ich relacje w dalszym ciągu miały być serdeczne, a panowie spotykali się na wspólną wódeczkę. Cała złość i negatywne emocje skupiały się nie na samym Mietku, ale na Jadwidze Jagiełło. Nie wiadomo za bardzo dlaczego, bo była ona przecież postacią poboczną w tej historii. Być może kobieta próbowała wpłynąć na męża, by ten nie dzielił się spadkiem z resztą rodziny, nie wiem. Ale ta wrogość, którą rodzeństwo Mietka czuło względem kobiety przed ślubem, wróciła ze zdwojoną siłą. I tutaj naprawdę dochodziło do bardzo nieprzyjemnych sytuacji. Bo Władysław Jagiełło junior miał nie ograniczać się w swoim zachowaniu względem bratowej. Czy dochodziło tutaj do rękoczynów? Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że owszem, bo wielu świadków podnosiło, że nie raz i nie dwa widziało agresywne zachowania Władysława względem Jadwigi. Raz nawet zdenerwowany mężczyzna miał cisnąć w twarz kobiety zapalonym papierosem. Ale nie wiem, czy tutaj chodziło o to, że mężczyzna odgasił niedopałek gdzieś w obrębie twarzy swojej bratowej, czy po prostu w złości rzucił papierosem w jej kierunku, a ten niedopałek wylądował gdzieś w okolicach jej twarzy. Ale to wydarzenie pokazuje nam skalę tego konfliktu, a był on naprawdę poważny. Jadwiga miała bardzo ciężkie życie z rodziną swojego męża. I chociaż małżeństwo mierzyło się z różnymi problemami, to jednak gwoździem do trumny okazała się znajomość z Marią Drabdzikową. Ale do dokładnego opisu relacji Jagiełło z Drabdzikową przejdę nieco później, jak już zaprezentuję Wam tę drugą, alternatywną część historii. Co ważne, to wersję ze złym Jagiełło, a dobrą Jagiełłową przedstawiała tutaj rodzina Jadwigi oraz przyjaciel Mieczysława Jagiełło, wspomniany wcześniej Stefan Gałecki. Mówiłam Wam, żebyście zapamiętali to nazwisko, bo pojawi się ono na dalszym etapie i odegra większą rolę w tej historii. I tak właśnie będzie, więc cierpliwości. Po drugiej stronie barykady stała, a jakże, rodzina Jagiełły oraz również wspomniana nieco wcześniej Waleria Tomczakowa. Czyli jak widzicie, to w każdej relacji jest jedna osoba postronna. W pierwszej jest to Stefan Gałecki, a tutaj jest to Waleria Tomczak. To znaczy, wiecie, takie postronne. Na pewno bardziej postronne niż najbliższa rodzina. Ale zarówno Tomczakowa, jak i Gałecki też jakieś role tutaj odgrywali. To nie były osoby, które nie znały rodziny Jagiełło. Rodzeństwo Mieczysława i Tomczakowa było zgodne co do tego, że Jadwiga już od początku związku z Jagiełło zdradzała swojego męża i to właśnie z jego najlepszym przyjacielem, jakim był tutaj wspomniany Gałecki. Podobno nawet się z tym nie kryła. Tomczakowa raz miała być świadkiem, jak Mietek robił swojej żonie wyrzuty z powodu, tutaj cytat, śladu wyssanego pocałunku na szyi. Czyli mówiąc prosto, Jadzia miała wrócić do domu z malinką na szyi, a jej wykonawcą miał być właśnie Gałecki. W podobnym tonie wypowiadał się Władysław Jagiełło, który twierdził, że Jadwiga od samego początku traktowała jego brata lekceważąco, nie kryła się ze swoim uczuciem do Gałeckiego, a Mietek miał jedynie spełniać jej zachcianki. Jak to nawet ujął Władek, Mietek był tylko posługiwaczem i kuchcikiem. Podobno istniała również pozowana fotografia Jadwigi Jagiełło, a autorem zdjęcia miał być właśnie Gałecki. Co dokładnie zostało uwiecznione na zdjęciu, to niestety tego nie wiemy. Ale poza przybrana przez Jadwigę oraz jej strój, miał tutaj urągać powadze małżeństwa. Czyli prawdopodobnie Jadwiga albo pozowała w negliżu, albo przyjęła jakąś zalotną pozę. Możemy tylko snuć domysły, co dokładnie przedstawiała fotografia, o ile oczywiście ta fotografia w ogóle istniała. Bo na jej temat dużo wspominano, a w zasadzie to opowiadał o niej głównie Władysław Jagiełło, ale nigdy tego zdjęcia nie przedstawiono w formie dowodu. Nie wiadomo, czy ono zaginęło, czy zostało sprytnie schowane przez Jadwiga lub Gałeckiego, czy tak naprawdę nigdy nie istniało. Ile w tym wszystkim było prawdy i czy Jagiełłowa faktycznie okazywała Gałeckiemu większe względy? Tego niestety też nie wiadomo. Ale jeżeli Jadwiga rzeczywiście miała się ku Gałeckiemu, to czemu w takim razie zamiast wyjść za niego za mąż, poślubiła Jagiełłę? To jest dla mnie nieco zagadkowa kwestia. Zwłaszcza, że Mietek nie stał jakoś niżej w hierarchii od swojego konkurenta. Ale to też zależy od tego, jaką wersję tutaj przyjmiemy za prawdziwą, bo część źródeł mówiła o tym, że Gałecki pracował również jako urzędnik, mniej więcej na takim samym szczeblu co Jagiełło, ale pojawiły się też informacje, że Stefan Gałecki był studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Więc co za tym idzie, może i w przyszłości mógł być kimś wysoko postawionym, ale na obecny czas był jednak osobą, która na siebie nie zarabiała. Raczej nie był w stanie utrzymać rodziny. Jadwiga mogła wyjść więc za Jagiełłę kierowana pobudkami zdroworozsądkowymi. Ale to z kolei stoi w opozycji do tych wszystkich rewelacji odnośnie ich wielkiej miłości. Co prawda tutaj jest powiedziane, że ta wielka miłość w większości była ze strony mężczyzny, ale Jadwiga podobno też tutaj wykazywała się jakimś uczuciem. No ale nie wdawajmy się już tutaj w szczegóły, bo raczej ich nie ustalimy, a przynajmniej do prawdy nie dojdziemy. Tutaj Jadwiga była przedstawiana jako niewierna, lekkomyślna i trwoniąca pieniądze żona. Kobieta miała wyjeżdżać na różne bale, bywać na dancingach, a nawet rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zapisała się bowiem do szkoły kinematografii i pobierała lekcje muzyki. Więc ta sytuacja materialna rodziny, owszem, była bardzo trudna, ale ze względu na rozrzutny styl życia Jadwigi. Mieczysław początkowo miał spełniać jej zachcianki, kierując się tutaj zasadą zastaw się, a postaw się, ale ostatecznie jego również zaczynała męczyć już ta sytuacja. Zwłaszcza, że nie mógł liczyć na wzajemność ze strony Jadwigi. Te wszystkie jego romantyczne gesty osłabły, a mężczyzna coraz słabiej wierzył w przyszłość tego związku. Dlatego, kiedy na jego drodze pojawiła się nowa kobieta, Jagiełło nie zastanawiał się zbyt długo i po prostu wykorzystał swoją szansę na miłość i udany związek. Ale co to była za miłość i kim w zasadzie była ta Drawcikowa? Jagiełło poznał Drawcikową w 1924 roku. Okoliczności poznania nie są znane, ale mężczyzna niemal od razu zainteresował się, jak się okazało, młodą wdówką. Mówię młodą, choć Maria aż tak młoda nie była. To znaczy, no do staruszki jej było jeszcze daleko, jednak w porównaniu do Mieczysława była zdecydowanie starsza. Bo chociaż kobieta przedstawiała się jako 32-latka, to szybko okazało się, że trochę sobie tych lat odjęła. W rzeczywistości była od Mieczysława o kilkanaście lat starsza. Źródła podają, że najprawdopodobniej liczyła 43 lata. Pomiędzy 27-letnim Mieczysławem a jego nowym obiektem westchnień istniała więc 16-letnia różnica wieku. I nie zrozumcie mnie źle, ja naprawdę uważam, że wiek to jest tylko metryka, a połączenie dusz nie wybiera, w kim się zakochujemy. Ale w tym przypadku szybko okazało się, że tutaj niekoniecznie chodzi o połączenie dusz, a raczej o zawartość portfela. Jak wspomniałam, to Maria niedawno owdowiała, a w udziale przypadł jej całkiem spory spadek. Była to naprawdę świetna okazja dla Mietka, który, jak wiemy, miał nieco dyskusyjną sytuację materialną. Zwłaszcza u boku bezrobotnej, schorowanej małżonki. Jagiełło nie krył się ze swoim uczuciem. Nie tylko spędzał dużo czasu w mieszkaniu Drawcikowej, ale nawet poinformował swoją żonę o tym, że zakochał się w innej kobiecie i to właśnie z nią planuje wspólne życie. To znaczy poinformował, jak już był pewny, że Drawcikowa jest mu przychylna. Bo ta znajomość rozwijała się stopniowo. Zresztą Jagiełło początkowo nieco zbajerował Marię Drawdzikową, przedstawiając się jej jako kawaler bez żadnych zobowiązań. I tu już niezależnie od przedstawianej wersji, bo jest to relacja samej Drawdzikowej, więc myślę, że możemy tutaj zawierzyć tym rewelacjom. Kiedy kobieta przyjęła oświadczyny Mieczysława, ten przyznał jej, że tak naprawdę no to nie do końca jest on mężczyzną stanu wolnego. Bo niestety ma już żonę. Ale to małżeństwo nie jest szczęśliwe, para się nie dogaduje, a sama Maria nie ma się co tutaj martwić, bo on dla niej ze swoją małżonką się rozwiedzie. Podobno nawet mężczyzna pojawił się w domu Drawdzikowej z rewolwerem i tutaj groził, że albo oni będą razem, albo się zabije, albo ich wspólnie zabije. To już powinna być dla Drawdzikowej ogromna czerwona flaga powiewająca na wietrze. Ale kobieta nie widziała w tym większych problemów. Pieniądze ma, mężczyznę, który się o nią troszczy, ma, no to na sformalizowanie związku może sobie trochę poczekać. Jadwiga nie robiła mężowi żadnych problemów rozwodowych. Stwierdziła, że jeżeli mężczyzna jej nie kocha, a jego serce rwie się do innej kobiety, to ona nie będzie stawać na drodze prawdziwej miłości. Mieczysław cieszył się, że wszystko pójdzie gładko i zgodnie z planem. I być może faktycznie by tak było, gdyby w ręce Jadwigi nie wpadła korespondencja jej męża. Czy kobieta szpiegowała, czy był to zupełny przypadek, to tutaj już nie ma większego znaczenia. Co najwyżej mogłoby nam trochę powiedzieć o charakterze Jadwigi, o tym, jaką ona była osobą lub jakie miała podejście do swojego związku. Związku, który powoli się wypalał i dążył do zakończenia. Tutaj jednak najważniejsza była treść tych listów. Jeżeli się nie mylę, to była to korespondencja pomiędzy Mieczysławem a jego bratem Władysławem. Z treści jasno wynikało, że Mietek chce zakończyć relację z Jadwigą i poślubić Marię, jednak nie ze względu na uczucia, a właśnie z uwagi na majętność Drawdzikowej. Jagiełło widział w tym małżeństwie możliwość poprawy swojej sytuacji materialnej, swojego bytu, bo kobieta była naprawdę stabilna finansowo. A to bardzo pociągało Mietka. Wiedział, że w tej relacji nie będzie musiał bać się o finanse, bo związek z Marią otworzy mu wiele możliwości, a nawet poprawi jego pozycję społeczną. Bo nie tylko zmarły mąż Marii był osobą wpływową, zdaje się chyba nawet, że jakimś wysoko postawionym wojskowym. Brat kobiety na przykład był dyrektorem Departamentu Nieruchomości, co też nam tutaj sugeruje, że Drawdzikowa była osobą o bardzo wysokiej pozycji społecznej. To małżeństwo było więc zdroworozsądkowe. Mietek wiedział, że małżeństwo z Marią będzie dla niego taką trampoliną w hierarchii społecznej. To wpłynęło na zmianę decyzji Jadwigi odnośnie rozwodu. Bo o ile kobieta wiedziała, że serce nie sługa i nikogo do miłości nie zmusi, o tyle wyrafinowanie Mietka i chęć zmiany żony na lepszą partię było dla niej niepojęte. Dlaczego mężczyzna ma uciekać od swoich zobowiązań z tak niskich pobudek? Tutaj Jadwiga powiedziała basta. Tak się bawić nie zamierzała. Nie dość, że mąż zaraził ją syfilisem, trwonił pieniądze na alkohol, dziećmi się zupełnie nie interesował, to teraz jeszcze przygruchał sobie bogatą wdówkę? Cynizm Mietka był tak ogromny, że Jadwiga cofnęła zgodę na rozwód. Jest to oczywiście jedna część historii, bo według rodziny Mietka to Jadwiga, dowiedziawszy się, że ten może mieć w życiu lepiej, po prostu zaczęła mu robić podgórkę, tak z czystej złośliwości. Początkowo wyraziła zgodę na rozwód, bo jak twierdziła, ona i tak jest już zaręczona z Gałeckim i to właśnie za niego wyjdzie za mąż po rozwodzie. Ale kiedy dowiedziała się, że wybranka jej męża, jeszcze męża, jest osobą wpływową i majętną, to nieco ją ubodło. Kobieta nie chciała pozwolić, by Mieczysław miał lepiej w życiu niż ona. Jak było naprawdę? Tego niestety też się raczej nie dowiemy. Rawdzikowa co prawda powiedziała później, że Jagiełło wspominał jej coś, że żona nie będzie mu robić problemów rozwodowych, bo sama też już ma nowego absztyfikanta. Ale nie ma pewności, czy rzeczywiście tak było, czy rzeczywiście Jadwiga miała jakieś plany małżeńskie z Gałeckim, czy były to jedynie słowa Mieczysława. Na pewno, kiedy Jadwiga dowiedziała się, kim jest wybranka jej męża, zaczęła nachodzić kobietę w jej mieszkaniu, zaczęła szykanować Mieczysława i żalić się, że mąż wyprowadził się z mieszkania, pozabierał wszystkie meble, a ją samą zostawił bez środków do życia. I to w naprawdę trudnym dla Jadwigi momencie, bo był to czas, w którym kobieta po raz kolejny straciła pracę. Więc rzeczywiście, raczej nie była ona entuzjastycznie nastawiona do planów rozwodowych, jednak co miało wpływ na te decyzje, to tutaj kwestia sporna. Przychylna dla Rawdzikowej na pewno nie była, bo w listach do Mieczysława, datowanych na listopad 1924 roku, pisała, że tylko śmierć może ich rozłączyć, a ona nie wyraża zgody na zakończenie ich małżeństwa tylko dlatego, że Mietek nagle chce się żenić z, jak to określiła, starszą panią, co miało być takim przytykiem w stronę Drawdzikowej. Odwoływała się również do jego sumienia i prosiła, by ten nie słuchał podszeptów nieprzychylnych mu ludzi, by nie radził się swojej rodziny w temacie ich związku, bowiem są oni stronniczy i nie znają ich dokładnej sytuacji. Ale Mietka nie przekonała. Jagiełło nie zamierzał się poddać. I tutaj muszę nakreślić Wam trochę, jak wyglądały rozwody w międzywojniu. Chociaż pewnie część z Was wie, że w większości to, aby ponownie wejść w związek małżeński, odchodziło się od swojej religii i oficjalnie stawało się członkiem innej grupy wyznaniowej. No bo wiadomo, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. No chyba, że jest to trochę inny Bóg, to wtedy co innego. I tutaj Mietek, który do tej pory przynależał do religii rzymskokatolickiej, zresztą tak samo jak jego małżonka, postanowił przejść na prawosławie. Ta decyzja i wybór akurat kościoła prawosławnego była bardzo przemyślana i już Wam tłumaczę dlaczego. Kościół prawosławny w Polsce po zakończeniu I wojny światowej, a co chyba jeszcze ważniejsze, to po wyzwoleniu się spod okupacji zaborcy rosyjskiego, uzyskał bardzo duże przywileje. Głównie ze względów politycznych. Między innymi umożliwiał osobom przechodzącym na wyznanie prawosławne uzyskanie rozwodu. I tutaj nie trzeba było zwracać się do głowy kościoła rzymskokatolickiego, nie trzeba było uzyskiwać zgody obu małżonków, a cały mechanizm rozwodowy był procesem dużo prostszym niż w innych wyznaniach. I co tutaj naprawdę istotne, to konsystorz prawosławny mógł sformalizować rozwód osobom, które zawarły związek małżeński w kościele rzymskokatolickim, mimo że tak naprawdę nie miał z tą religią zupełnie nic wspólnego. Wiadomo tutaj, że główną motywacją kościoła było pozyskanie nowych wiernych, a takie praktyki przyciągały osoby planujące wejść w nowy związek. Jadwiga wiedziała, że trudno będzie jej wygrać tę walkę. Ale to jeszcze nie znaczyło, że zamierzała biernie czekać na rozwój sytuacji. Kiedy 12 grudnia 1924 roku Mieczysław Jagiełło złożył podanie rozwodowe, argumentując swoją decyzję złym prowadzeniem się żony, ta złożyła pismo sprzeciwiające się decyzji męża. Podkreślała, że na rozwód się nie zgadza, męża wcale nie zdradzała, a było wręcz przeciwnie. To on znalazł sobie kochankę i dla niej chce się rozwieść. Konsystorz prawosławny miał co prawda duże względy i wpływy, ale w tej sytuacji, z uwagi na dwa skrajnie różne stanowiska, nie mógł od ręki udzielić parze rozwodu. Natomiast wskazał Mieczysławowi, co mężczyzna powinien zrobić, by na kolejnej rozprawie udowodnić swoje racje i ten rozwód uzyskać. Co miał zrobić Jagiełło? Ano znaleźć świadków mogących potwierdzić, że pożycie małżeńskie rzeczywiście nie było zgodne z uwagi na niemoralne prowadzenie się Jadwigi Jagiełłowej. Bo dowodów rzeczowych oczywiście żadnych nie było. I kogo znalazł Mieczysław? oczywiście wszystkich członków swojej rodziny, która przecież od samego początku była tutaj negatywnie nastawiona do jego małżonki. Jadwiga zdecydowała się walczyć. Poruszyła niebo i ziemię, by nagłośnić swoją historię. Wysyłała listy do gazet, chodziła po różnych instytucjach, po różnych urzędach, składała odpowiednie zawiadomienia i nawet, trzeba przyznać, że coś tam udało jej się wskórać. Niejaki ksiądz Kaczyński, otrzymawszy pismo od Jadwigi Jagiełło, postanowił wystosować interpelację sejmową do ministra sprawiedliwości. Sytuacja Jadwigi to nie był pierwszy przypadek, w którym skarżono się na poczynania konsystorza prawosławnego. Interwencja duchownego okazała się naprawdę skuteczna, ponieważ po rozpatrzeniu problemu zgłoszonego we wniosku księdza Kaczyńskiego, Rada Ministrów wydała zarządzenie nakazujące zaniechanie praktyk stosowanych przez konsystorz prawosławny. Natomiast rozporządzenie rozporządzeniem. Teoretycznie miała być to decyzja wiążąca. Jednak w praktyce rozporządzenie nie wpłynęło na działalność konsystorza. Gdyby sytuacja dotyczyła innych aspektów życia czy prawa, to zapewne rząd polski tutaj by zainterweniował. Jednak sprawa była zdecydowanie delikatniejsza. Kościół prawosławny w Polsce przechodził wtedy przez proces autokefalii. Chodziło o to, że głowa kościoła, w tym wypadku kościoła prawosławnego, nie podlegała żadnej innej władzy kościelnej, a rozporządzenia wydawane przez patriarchę kościoła były autonomiczne i nikt nie mógł wpłynąć na jego decyzję. A sam kościół prawosławny, działający na ziemiach polskich, podlegał decyzyjności rządu rosyjskiego. Aby nie powodować większych konfliktów na froncie Polska-Rosja, polski rząd nie napierał na konsystorz prawosławny, co miało bezpośredni wpływ na późniejsze wydarzenia. Mam nadzieję, że dobrze Wam to wytłumaczyłam, tak oczywiście krótko i zwięźle, ale w razie czego, jeżeli ktoś tutaj ma większą wiedzę w tym temacie, to może mnie naprostować w komentarzu. Niepocieszona Jagiełłowa złożyła nawet skargę do Urzędu Prokuratorskiego, prosząc tutaj oczywiście o interwencję, natomiast jej skarga została uwzględniona, ale nic z tym nie zrobiono. Data kolejnej rozprawy rozwodowej została ustalona na 24 lutego 1925 roku. Na świadków wezwano oczywiście rodzinę głównego zainteresowanego rozwodem, rodzinę Jadwigi Jagiełłowej, domniemanego kochanka Jadwigi, czyli Stefana Gałeckiego, drugiego domniemanego kochanka, czyli Włodzimierza Łokcikowskiego, o którym wcześniej Wam nie wspomniałam, bo też za wiele na jego temat nie wiadomo, lekarza, który chyba miał tutaj powiedzieć, kto kogo mógł zarazić syfilisem, oraz kilku urzędników, do których Jadwiga zwracała się o pomoc. Na pewno ciekawi Was, kim był Łokcikowski i skąd nagle wziął się w tej historii, ale niestety muszę Wam powiedzieć, że ja sama w zasadzie nie wiem, kto to był, co wnosił do historii i jak to się stało, że tu się w ogóle pojawił. Jego wątek nie został w ogóle rozwinięty. Nie wiadomo również, czy mężczyzna potwierdził swój romans z żoną Mietka. Chyba jednak nie, bo byłaby to o tyle sensacyjna i ważna informacja, że na pewno któryś z dziennikarzy zdecydowałby się coś o tym napisać. A jedyne, czego tutaj dowiadujemy się o samym Łokcikowskim, to to, że mężczyzna faktycznie kontaktował się z Jadwigą, choć nie wiadomo w jakim celu. Na pewno wspierał ją na duchu i poświadczył przed konsystorzem, że była ona załamana wizją nadchodzącego rozwodu. Zwłaszcza, że była świadoma tego, iż powołani przez jej męża świadkowie będą tutaj wymyślać na jej temat niestworzone historie. Oczywiście nie miały one nic wspólnego z prawdą, a jedynie cel był taki, by umożliwić Mietkowi sformalizowanie rozwodu. I za wiele się nie pomyliła. Oczywiście, jeżeli bardziej przemawia do Was jej wersja historii i wierzycie, że te zeznania złożone przez rodzinę Jagiełłów rzeczywiście były jedynie kłamstwami wyssanymi z palca. Jadwiga przybyła na rozprawę w towarzystwie adwokata Gracjana Dąbrowskiego, który zgodził się reprezentować jej interesy. To on poświadczył, że chociaż wszyscy świadkowie zeznawali przy drzwiach zamkniętych, to jednak wszystkie wypowiadane słowa były w pełni słyszalne przez zgromadzonych i oczekujących na swoją kolej świadków. Być może dlatego, że te drzwi były jednak lekko uchylone. To dlatego wiemy, że Mieczysław składał obszerne i bardzo agresywne zeznania. Obwiniał żonę za rozpad małżeństwa, zarzucał jej liczne zdrady, jednak co później podnosił Dąbrowski, na potwierdzenie swoich słów nie przedstawił żadnego dowodu. I chociaż Jadwiga początkowo zdawała się być opanowana, tak z każdą kolejną zeznającą osobą stawała się coraz większym kłębkiem nerwów. Co ważne, Mieczysław Jagiełło po złożeniu swoich zeznań jako wnioskodawca i osoba składająca pozew rozwodowy pozostał na sali głównej i przysłuchiwał się pozostałym zeznaniom, a wręcz według innych rewelacji sam również zadawał świadkom pytania. Podkreślam tutaj, że jest to w tej sprawie istotne. Największe zamieszanie nastąpiło przy zeznaniach Walerii Jagiełłowej, czyli żony Władysława. Inne źródła twierdzą, że to właśnie w tym momencie Jadwiga pojawiła się w przybytku, bo na miejsce dotarła spóźniona i tych wcześniejszych zeznań jednak nie słyszała. Jakby nie było, to kobieta zainteresowała się zeznaniami składanymi przez szwagierkę i z oburzeniem stwierdziła, że to, co mówi kobieta, to stek bzdur. Wykrzyknęła nawet: matko, jak ona kłamie! Tutaj przechodzimy do akcji właściwej, którą postaram się Wam przedstawić tak w pigułce, żeby za wiele nie namieszać. Kiedy Waleria wyszła z sali, Jadwiga natychmiast postanowiła skonfrontować się z kobietą. Krzyczała w nerwach, że jej zeznania są fałszywe. Waleria natomiast na zachowanie żony szwagra pożaliła się swojemu ślubnemu. W jej wersji wydarzeń żona szwagra ubliżała jej, wykrzykując różne epitety w jej stronę. Władysław Jagiełło ruszył na Jadwigę, chcąc zawalczyć o dobre imię swojej żony. Zamachnął się nawet na kobietę, chcąc, jak przypuszczano, uderzyć ją w twarz. Jednak zanim to zrobił, to do akcji wkroczył Stefan Gałecki. Gałecki czujnie wychwycił intencję Władysława, doskoczył do mężczyzny, osłonił Jadwigę własnym ciałem, odepchnął ją na bezpieczną odległość i uderzył agresora w głowę. Jedne źródła mówią, że było to silne uderzenie zwiniętą pięścią. Inne, że taki zwykły policzek na otrzeźwienie. Wersja oczywiście zależy od tego, kto opowiada o tych wydarzeniach. Natomiast na pewno doprowadziło to do ogromnej bójki pomiędzy Władysławem, pomiędzy Gałeckim. Tam zaczęli też inni na siebie naskakiwać. No, jednym słowem, zrobiło się bardzo gorąco i nawet duchowny, który wyszedł na interwencję, można powiedzieć, nie był w stanie opanować sytuacji. Kłótnia była tak głośna i intensywna, że z sali przesłuchań wyszedł sam Mieczysław Jagiełło. Nie zdążył jednak uspokoić towarzystwa, bo zanim w ogóle spróbował, to ktoś posłał w jego kierunku kulę rewolwerową. To znaczy może niekoniecznie w jego kierunku, bo kula miała minąć głowę Walerii Jagiełło, minąć głowę Władysława Jagiełło i trafić w brzuch Mieczysława. Mężczyzna osunął się na ziemię i tak naprawdę dopiero teraz zaczęła się prawdziwa panika. Jadwiga doskoczyła do męża, lamentując nad rannym, a pozostali zastanawiali się, kto pociągnął za spust. Do rannego Jagiełły podbiegł lekarz, który, tak się dziwnie złożyło, właśnie składał swoje zeznanie na temat kondycji zdrowotnej zwaśnionych małżonków. To właśnie on udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy, zanim w konsystorzu prawosławnym pojawiły się odpowiednie służby medyczne. Mieczysław Jagiełło został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pojawiła się również policja, która została zawiadomiona przez Władysława Jagiełłę. Strzelała oczywiście Jadwiga Jagiełłowa. Kobieta tłumaczyła, że jej intencją nie było zabójstwo. Broń wzięła, bo obawiała się awantury. Chciała się w jakiś sposób bronić, a że strzelać umiała, bo w swoich młodszych latach należała do klubu sportowego Strzelec, to rewolwer wydał jej się idealnym rozwiązaniem. Nie, że chciała od razu do kogoś strzelać, ale tak na wszelki wypadek wolała mieć alternatywę obronną. Wiedziała przecież, że będzie oczerniana przez rodzinę męża. Nie wiedziała tutaj, czego się spodziewać. i jak widać jej przewidywania nie były takie bezpodstawne. Stefan Kałecki z kolei twierdził, że o broni schowanej przez Jadwigę w ogóle nie wiedział. Ale za to wiedział, że stan psychiczny Jadwigi był bardzo zły. Doskonale znał kobietę. Często bywał w jej domu, jednak tutaj nie z uwagi na ten rzekomy romans, ale ponieważ przyjaźnił się z Mietkiem. Co jeszcze tutaj nie oznaczało, że Jadwigi nie lubił, bo był naprawdę pozytywnie nastawiony do kobiety. Zwłaszcza ostatnio, kiedy jego przyjaciel tak podle ją potraktował. A dlaczego według Gałeckiego zachowanie Mietka było podłe? Ano dlatego, że przez pierwsze 3 lata małżeństwa jego przyjaciel wręcz nosił swoją żonę na rękach. Zapewniał ją o swojej miłości, rozpieszczał, pisał listy miłosne. Ogólnie w ich związku można powiedzieć, że panowała po prostu sielanka. Wszystko zmieniło się o 180 stopni, gdy Jagiełło poznał Drawdzikową. Wtedy to nagle stał się oziębły, wyprowadził się z domu i porzucił swoją małżonkę. Jadwiga bardzo to odchorowała. Popadła w nałóg nikotynowy, odpalała jednego papierosa od drugiego, zaczęła się narkotyzować, a nawet kilkukrotnie próbowała odebrać sobie życie. Za każdym razem jednak udało się ją odratować. Zeznanie Gałeckiego potwierdziła Waleria Polakowa, czyli siostra Jadwigi. Dlatego też Gałecki był tutaj przekonany, że jeżeli Jagiełłowa przyszła na rozprawę uzbrojona, to na pewno nie miała tutaj żadnej intencji, by zabijać swojego męża. Najbardziej racjonalnym wytłumaczeniem był tutaj fakt, że w razie przegranej sprawy rozwodowej chciała po prostu odebrać sobie życie. Jadwiga Jagiełło została aresztowana pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Jej mąż, Mieczysław, walczył o życie w szpitalu. Przeprowadzono operację, podczas której wyciągnięto kulę, która utkwiła w brzuchu mężczyzny. Choć odzyskał przytomność, to jego powrót do zdrowia nie był jeszcze przesądzony. I tutaj faktycznie ziścił się najczarniejszy scenariusz. Po 3 dniach hospitalizacji mężczyzna umiera w wyniku powikłań po postrzale. Za główną przyczynę śmierci uznano zapalenie otrzewnej. Zanim jednak oddał ostatnie tchnienie, zdążył złożyć swoje zeznania. Potwierdził, że osobą strzelającą była Jadwiga. Na własne oczy widział, jak trzyma w rękach rewolwer. Skąd żona wzięła broń, tego nie wiedział. Nigdy wcześniej go u niej nie widział. Natomiast w dalszym ciągu przekonywał, że za rozpad małżeństwa odpowiadała Jadwiga, że kobieta go zdradzała, że ich wspólne życie trwało 3 lata, ale w końcu było ono tak nieudane, że postanowił od niej odejść. Potwierdził, że zarówno on, jak i małżonka chorowali na syfilis, jednak insynuował tutaj, że to nie on zaraził Jadwigę, ale ona jego. Krótko podsumowując, to mężczyzna twierdził, że to nie on i to nie jego rodzina są tutaj winnymi aktualnego stanu rzeczy, ale właśnie sama Jadwiga, która była osobą niestabilną emocjonalnie, kłótliwą i stosującą szantaż emocjonalny. Rozprawa sądowa przeciwko Jadwidze Jagiełło odbyła się dopiero po roku. W większości zeznania świadków pokrywały się z tym, co już wiemy. Najmniej do powiedzenia miała Waleria Jagiełło, która twierdziła, że z uwagi na chorobę nerwową wywołaną przez obecną sytuację niewiele już pamięta. Ale paradoksalnie to jej zeznania były bardzo znaczące w sprawie. Bo na przykład kobieta twierdziła, że za wiele to ona nie pamięta, ale jej szwagierka była widywana z innymi mężczyznami. Ona sama była świadkiem, jak wsiadała do dorożki z obcym mężczyzną i odjechała z nim w Sinodal. O romansie swojego brata nic nie wiedziała. I tutaj faktycznie ta rzekoma choroba nerwowa mogła wpłynąć na jej pamięć, bo prokuratura przedstawiła zeznania złożone przez kobietę w trakcie śledztwa. I tam jednak Waleria dokładnie opowiedziała o relacji Mietka i zamożnej wdowy, więc jednak chyba o tym romansie coś tam wiedziała. Zresztą Władysław Jagiełło, jej mąż, również potwierdził przed sądem, że jego małżonka doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że Mietek chce się żenić z Marią Drawdzikową. Dlaczego więc kobieta kłamała, że tutaj o tym romansie nie wiedziała? Nie wiem, może chciałaś trochę wybielić. Za dowody rzeczowe w większości posłużyła tutaj korespondencja. Tak też ustalono, iż faktycznie Jadwiga mogła nie wyrazić zgody na rozwód z uwagi na wyrachowanie swojego małżonka. W jednym z listów pisała na przykład: teraz się przekonałam dowotnie, że nie powodowała tobą miłość istotna do tej kobiety, lecz chęć zyskania stosunków i zostania kuzynem ministra Raczyńskiego. Ten list potwierdzałby tutaj relację siostry oskarżonej, według której kobieta naprawdę na początku nie widziała problemu w wyrażeniu zgody na rozwód. A przynajmniej nie widziała problemu tak długo, jak rozwiązanie małżeństwa miało nastąpić w wyniku głębszych uczuć żywionych do innej kobiety. Ale jeżeli w grę wchodziła jedynie pozycja społeczna i pieniądze, to sytuacja diametralnie się dla niej zmieniła. No bo dlaczego ma ona pomagać małżonkowi w realizacji jego aspiracji życiowych? Za tą wersją przemawiały również pamiętniki Jadwigi. Bo kobieta regularnie prowadziła swoje dzienniki. A wynikało z nich, że pomiędzy nią a Mietkiem nie dochodziło do żadnych większych tarć. Owszem, kobiecie przeszkadzało jego pijaństwo. Tak, mieli problemy finansowe. Ale na tle uczuciowym wszystko było w jak najlepszym porządku. Mężczyzna w dalszym ciągu okazywał swojej małżonce głębsze uczucia, był dla niej miły, serdeczny, a para spędzała wspólnie naprawdę udane życie. Aż do listopada 1924 roku, kiedy Mieczysław zacieśnił relację z Drabcikową. Ciekawe były również zeznania złożone przez główną winowajczynię całej tej sytuacji, chociaż oczywiście taką pośrednią winowajczynię. Maria Drabcikowa opowiedziała oczywiście o swojej relacji z Jagiełłą, że początkowo nie wiedziała, że jest on żonaty, że obiecywał jej, że się rozwiedzie, bo jego żona i tak go zdradza, oraz że Jadwiga często pisała do niej listy, w których oczerniała Mieczysława. Tak jakby chciała zniechęcić rywalkę do kontynuowania związku. Co istotne, to dość szybko okazało się, co zresztą chyba od razu było wiadome, że Marii wcale nie zależało na samym Mieczysławie. Kobieta po prostu szukała mężczyzny, który zapewni jej opiekę. A że to zaoferowania miała sporo, to też miała to być taka transakcja wiązana. Ona dawała pieniądze, w zamian za co miała otrzymać męską opiekę. Zresztą doskonale też zdawała sobie sprawę z tego, że jest ona dobrą partią. Ale tutaj nie chodziło o jakieś głębsze uczucia, tylko właśnie o takie podejście zdroworozsądkowe. W chwili składania swoich zeznań to Drabcikowa miała już zresztą innego męża. To, co stało się pod koniec procesu, to był pewnego rodzaju ewenement. Bo chociaż prokurator podkreślił, że wina oskarżonej nie ulega wątpliwości, to sytuacja życiowa, w jakiej się znalazła kobieta, daje tutaj prawo do maksymalnego złagodzenia kary. Postępowanie męża, prześladowanie przez jego rodzinę, rzucanie w kobietę niedopałkami przez Władysława Jagiełłę, to wszystko doprowadziło oskarżoną do rozstroju nerwowego, w wyniku którego ostatecznie strzeliła do swojego ślubnego. Aczkolwiek na jej czyny wpływ miało zachowanie jego, jak i jego rodziny. Prokurator w żadnym stopniu nie dał wiary zeznaniom rodziny Denata. Nie uwierzył również w przedśmiertne zeznania Mieczysława Jagiełły, bowiem tutaj bazując na pozostałych zeznaniach, na relacjach świadków oraz na załączonym materiale dowodowym, czyli tej korespondencji, no to jasno wynikało, że to Jadwiga Jagiełło była tutaj stroną pokrzywdzoną, a nie odwrotnie. I oczywiście kobieta dopuściła się czynu zabronionego, jednak była wtedy targana ogromnymi emocjami. Więc sam prokurator, oskarżyciel w procesie, występował tutaj poniekąd w roli obrońcy oskarżonej. A to zdarzało się naprawdę niebywale rzadko. Sąd faktycznie zastosował wobec oskarżonej maksymalne złagodzenie kary, wymierzając oskarżonej jedynie rok pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet kary miesiąca spędzonego w areszcie. Mówię tutaj o miesiącu, bo Jagiełłowa wyszła za poręczeniem majątkowym i odpowiadała z wolnej stopy. pozostałe 11 miesięcy kary postanowiono jej darować, zgodnie z prośbą prokuratora i obrońcy. Jak swoją decyzję umotywował sąd? Nie ulega wątpliwości, że rewolweru użyła ona pod wpływem niezmiernie silnego wzruszenia psychicznego, wywołanego przez bezwzględne, a krzywdzące ją i poniżające traktowanie jej przez męża i jego rodzinę bezpośrednio przed zajściem w konsystorzu podczas procesu rozwodowego. Stanąwszy w przedpokoju przy drzwiach sali, słyszy ona, jak mąż jej prowadzi badanie świadków w sposób znęcający się nad żoną i w braku istotnych zarzutów dyskredytuje jej część kobiecą. Słyszy ona również, jak Waleria Jagiełłowa składa zeznanie specjalnie dokuczliwe dla niej. Wobec powyższego, aczkolwiek bezwzględnie należy uznać podsądną winną inkryminowanego jej w akcie oskarżenia czynu, jednakże przy wymiarze kary czyn ten należy w myśl artykułu 53 Kodeksu Karnego uznać za zasługującą na najdalej idącą względność. Żadnej apelacji nie było, bo nie miał kto tutaj apelować. Obrońcę zadowalał wydany wyrok, a prokurator sam przecież wnosił o maksymalne złagodzenie kary. Czy Jadwiga Jagiełło rzeczywiście miała romans? To pozostaje tutaj nierozwiązaną zagadką. Na pewno nie związała się ani z Gałeckim, ani z Łokcikowskim. Ale faktycznie, wyszła ponownie za mąż, jednak już wiele, wiele lat później, bowiem w roku 1935. Jej wybrankiem był młodszy o 10 lat inżynier elektryk, niejaki Czesław Sadowski. Para zamieszkała w mieszkaniu Jadwigi przy ulicy Koszykowej 40 w Warszawie. Oficjalnie więc uznano, że to wersja Jadwigi Jagiełłowej była tą prawdziwą wersją wydarzeń. Jest to historia naprawdę szczególna, bo pokazuje nam, że jeszcze te 100 lat temu sądy faktycznie podchodziły bardzo łagodnie do sytuacji, w której zbrodnia została popełniona pod wpływem silnych emocji. Jak potoczyło się dalsze życie Jadwigi, poza tym, że wyszła ona za mąż, za młodszego Czesława Sadowskiego, to niestety nie wiadomo. Nie wiem też, jak miała tutaj się sytuacja dzieci Jagiełłowej, później już pewnie Sadowskiej. Jestem ciekawa, czy wy macie jakieś swoje przemyślenia na temat tej historii. Swoimi odczuciami możecie się oczywiście podzielić w komentarzu, a ja serdecznie dziękuję wam za spędzenie czasu z moim głosem. Jeżeli historia wydała wam się interesująca, jeżeli miło spędziliście czas, to zostawcie po sobie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, byłoby mi oczywiście bardzo miło. A jeżeli chcecie mi podziękować w jakiś szczególny sposób, to możecie postawić mi kawę. Link do odpowiedniej strony jest oczywiście w opisie filmu. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce i trzymajcie się ciepło.